Funkcjonariuszka publiczna. Część czwarta. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Myślałem, że już nie przyjdziesz.
Przecież byliśmy umówieni.
Tak, byliśmy umówieni, ale mieliśmy się spotkać 12 minut temu. Zaproponowałaś to spotkanie i wyznaczyłaś godzinę 10:15.
Jakieś ty precyzyjne.
Precyzyjne, raczej punktualne.
Tak, pamiętam, po ojcu.
Nie będę zaprzeczał.
Ale nie jesteś wychowany jak ojciec. On by wstał na widok kobiety.
Rozumiem, że dobrze go znałaś.
A propos, przyjmij moje kondolencje, Filipie. A może Leszku?
Leszku, grajmy w otwarte karty.
Z tobą.
Odpowiedz na pytanie. Dobrze znałaś mojego ojca?
No przecież wiesz, że go dobrze znałam. Był moim stałym klientem. Inaczej nie poszłabym na pogrzeb.
No pewnie nieźle zarobiłaś na tych aktach notarialnych.
Kwestia względna. Dla jednych dobrze, dla innych nie.
Napijesz się kawy?
Tak.
Latte na owsianym?
Pamiętasz.
Nie mów, że ci miło. Nie uwierzę. Idę zamówić kawę. Zaraz będzie.
Nie mówię, że mi miło, ale dziękuję.
Chyba nie spotkaliśmy się tutaj, żeby było miło.
Szkoda, już myślałam.
Zgodziłem się na to spotkanie, bo chcę, żebyś mi powiedziała, co ostatnio robiłaś dla mojego ojca.
Przecież wiesz, akty notarialne.
Tylko.
A jak powiem, że tylko, to co?
Nie ściemniaj mi.
Bardzo dziękuję za kawę.
Nie ściemniaj mi.
O, to brzmi jak groźba.
A jeśli to jest groźba?
Powinnam się bać?
Nie drażnij się ze mną. Czego ostatnio mój stary chciał od ciebie?
Zdajesz sobie sprawę, że nie ma żadnych powodów, żebym odpowiedziała na to pytanie. Twój ojciec był moim klientem.
Dobra, nie chcesz mówić, to nie mów. No ale to ty chciałaś się spotkać. Powiesz przynajmniej po co?
Tak. Jedna druga majątku tatusia, albo będziesz musiał obejść się smakiem.
Słucham?
Jedna druga majątku tatusia. Albo będziesz musiał obejść się smakiem.
Obejść się smakiem? Jestem jedynym ustawowym spadkobiercą.
Byłbyś, gdyby kochany tatuś cię nie wydziedziczył.
A jednak to zrobił. Wstrętny staruch.
Tak.
Zawsze mogę pójść do sądu po zachowek.
Nic nie ugrasz. Uwierz mi, sędzia będzie miał bardzo solidne argumenty. Twój ojciec o to zadbał. Nie dostaniesz nie tylko spadku. O zachowku także musisz zapomnieć, no chyba, że...
Nie sądziłem, że był aż tak zdeterminowany.
Twój ojciec był poważnie chory. Spodziewał się najgorszego.
Akurat. Był poważnie chory.
Nie wiedziałeś o tym.
A niby skąd?
Nie wiedziałeś, że jeździł do szpitala.
A skąd miałem wiedzieć? Przecież ci powiedziałem, że nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów, czy nie?
Ale zacząłeś się kręcić koło mnie. Tylko mi nie mów, że tu w lunch barze to był przypadek.
Nie był. Zobaczyłem ojca na cmentarzu z daleka. Stał przy grobie matki.
Odwiedzałeś grób matki. Ciekawe.
Widzę, że ten staruch zrobił ze mnie potwora. Była akurat rocznica jej śmierci. Poszedłem za nim. Tak trafiłem pod twoją kancelarię.
I?
Pomyślałem, że dobrze byłoby zaprzyjaźnić się z notariuszką, która pisze dla starego te wszystkie akty notarialne. To mogło się przydać.
Skąd wiedziałeś o aktach?
No ale mi tajemnica. Wszyscy znajomi wiedzieli, że ojciec jest fliperem.
No tak.
Pomyślałem, że może wyciągnę z ciebie coś ciekawego.
Coś, czym będziesz mógł go szantażować.
A jeśli, to co?
Nic. Teraz to ja ciebie szantażuję.
Zniszczysz ten testament?
Nie zrozumiałeś. Ale powiedzmy, że zapomnę o testamencie.
1/4.
To żart?
To bardzo dużo. Staruch był dziany, o czym powinnaś wiedzieć najlepiej.
Tak wiem i nie zaproponowałam ci tego spotkania, żeby dostać ochłapy.
Ochłapy? A to ciekawe.
Nie masz przestrzeni na negocjacje.
A ty masz.
Dla policji jesteś pierwszym podejrzanym.
Wyobraź sobie, że mama limi.
No powiedzmy i co z tego? W prokuraturze jest doniesienie o domniemaniu przestępstwa, jakie ojciec wysłał.
Staruch.
Ty nie jesteś wiarygodny. W żadnym wypadku.
No dobra, przypuśćmy, że się zgodzę. Ty zapomnisz o testamencie. A komu on przepisał majątek? Pytam z ciekawości.
Nieważne.
Dobra, nie, to naprawdę nieważne. No więc ty zapomnisz o testamencie i ja dostanę tłusty spadek. A jaką masz gwarancję, że odpalę ci pół?
Pytasz o sprawy nieistotne, a pomijasz to, co ważne.
Czyli?
Nie pytasz, co na ciebie zgromadził twój ojciec i jak. A zgromadził, już ci powiedziałam, dużo. Nie osobiście. Zrobił to... Detektyw na jego zlecenie.
A ci co z tego?
Ojciec cały czas się bał, że to będzie za mało, więc detektyw chodził za tobą przez cały czas.
Ściemniasz.
Ani trochę. To ty ściemniałeś, kiedy mówiłeś, że nie wiedziałeś, że ojciec jest chory. Przecież byłeś pod szpitalem zanim...
Zanim co?
zanim wszedłeś do jego samochodu.
Niczego mi nie udowodnisz. Tam nie ma kamer. Na tym placyku.
Ale zdjęcia zrobił ci ten detektyw.
Kurwa.
Mam te zdjęcia.
Jak masz?
No, po prostu. On nas widział w lunch barze, potem w teatrze i pomyślał słusznie, że będę na ciebie wściekła i przyszedł do mnie z intratną propozycją. Pomyślał, że skoro oboje straciliśmy dzianego klienta, to trzeba wyszarpać, co się da. Masz rację. Połowa spadku to duże pieniądze, ale będę musiała się nimi podzielić.
Oddasz mi te zdjęcia?
Kiedy przekażesz mi kasę.
Jaką mam gwarancję?
Wszyscy będziemy równo umoczeni. Sami dla siebie będziemy gwarancją, nie sądzisz?
No tak.
Pytam z ciekawości. Zabiłeś go dla kasy, czy z nienawiści?
Myślałem, że zabiję go dla kasy. Od dawna podejrzewałem, że może mi wywinąć ten numer z testamentem. Kiedyś mi to nawet złości wykrzyczał. Poza tym byłem na musiku.
Więc tylko dla kasy?
Ale kiedy go zabijałem, poczułem, jak zalewa mnie nienawiść. To był wstrętny staruch. Dostał to, na co zasłużył.
Ty też dostaniesz.
No, chyba się umówiliśmy, czy nie?
Akurat nie o tym myślę.
Ale... A kim wy jesteście? No co wy robicie?
Strasznie pani blada. Może trzeba, żeby zobaczył panią lekarz?
Nie, po prostu bardzo się zdenerwowałam. To bałam się.
Rozumiem. To całkiem naturalne.
Dziękuję, że pan mnie odwozi do domu. Nie mogłabym dzisiaj prowadzić.
Będzie pani musiała jutro przyjechać po samochód.
Nie, podjadę taksówką do kancelarii, a potem podejdę do galerii po samochód.
Ale jeśli pani chce, ja podwiozę panią do domu. Pojadę po samochód i...
Nie trzeba.
Jednak gdyby się coś zmieniło, proszę pamiętać o propozycji.
Dziękuję. I dziękuję, że pan był blisko w czasie tej rozmowy. Czułam się bezpieczniej.
Nie ma za co.
Owszem, jest.
Poza tym beze mnie też powinna się pani czuć bezpiecznie. Dookoła was było wielu policjantów.
No tak, ale ja ich nie znałam, a pana tak.
Rozumiem. Ale naprawdę dała sobie pani radę śpiewająco.
Powiedzmy. Dobrze, że to za mną. Pan się nie denerwował?
Owszem.
No widzi pan.
Szczerze? To bałem się o panią.
Bał się pan, że on mi coś zrobi?
Zawsze jest takie niebezpieczeństwo, ale w wypadku naszej prowokacji było znikome. Leszek jest raczej tchórzliwy i bałby się panią zaatakować.
To o co się pan bał? Że się zdradzę?
Może nie, że się pani zdradzi. Obawiałem się, czy wytrzyma pani emocjonalnie, bo to jest straszny wysiłek emocjonalny.
To akurat prawda.
Ale naprawdę, dała pani radę koncertowo.
No bez przesady. Mogę się zrewanżować i powiedzieć, że dobrze pan to obmyślił.
Nie jestem specjalnie sentymentalny i staram się nie angażować emocjonalnie w prowadzone sprawy.
A... To byłoby chyba niebezpieczne.
Może nie aż tak, ale przede wszystkim przeszkadza w pracy.
Rozumiem to bardzo dobrze.
Więc staram się nie angażować, ale historia pana Marka, ta tragiczna samotność starszego mężczyzny jakoś nie dawała mi spokoju.
Pan Marek miał w sobie jakiś urok. Może i intrygującą tajemnicę? I mnie było trudno traktować go jak zwykłego klienta.
Tajemnicę?
Bo wie pan, z jednej strony był zabójczo skuteczny. Kupował, sprzedawał te nieruchomości. Naprawdę w zawrotnym tempie.
I chyba z zabójczą skutecznością.
No, to prawda.
A z drugiej strony?
A z drugiej strony ta tragiczna, naprawdę tragiczna motywacja, która go pchała do działania.
Myśli pani, że on nienawidził syna?
Nie. Nie wiem. On przecież nie złożył doniesienia, kiedy Leszek go pobił.
No tak. Tu sprawa była ewidentna. Z tą obdukcją.
Bo te oszukane kobiety to chyba...
Nie sądzę, żeby chciały mieszać się w ten bałagan. Już pani mówiłem.
A swoją drogą Leszek w wyjątkowo obrzydliwy sposób je wykorzystywał.
To jest zły człowiek.
A jednak cały czas odnosiłam wrażenie, że pan Marek ma wyrzuty sumienia z powodu Leszka.
Wstydził się za to, co zrobił Leszek?
To też, ale chodzi mi o coś trochę innego.
Czyli?
Nie bardzo wiem, jak to powiedzieć. Chodzi mi o to, że on jakby brał jego winy na siebie.
Jak te kobiety, jego ofiary.
No niekoniecznie, bo te kobiety nie zrobiły niczego złego. No, może oprócz wykazania się nieostrożnością albo naiwnością.
Teraz nie rozumiem. Pan Marek zrobił coś złego?
Pan Marek? No, tak mi się przynajmniej wydaje. Rozumiał to tak, że porażka jego syna jest jego porażką.
Jego porażką?
No, jako rodzica. On go w końcu wychował.
A, w tym sensie.
I pan Marek brał za to, no, chyba trzeba powiedzieć, złe wychowanie Leszka, odpowiedzialność.
Teraz rozumiem. Miał ogromne pretensje, słuszne do syna, a jednocześnie część winy przypisywał sobie jako rodzicowi. To musi być bardzo ciężkie doświadczenie.
Myślę, że tak. Że dla rodziców, tak.
Dla rodziców?
No, dziecko zwykle wychowują matka i ojciec.
Nie sądzę, żeby pan Marek za cokolwiek obwiniał swoją żonę. On ją jakoś tak bezwarunkowo kochał. Wręcz mitologizował.
Myśli pan?
On nawet mówił o niej niezwykle rzadko, jakby wymienianie jej, nie wiem, imienia, było przekraczaniem jakiejś zakazanej strefy.
Nie przesadza pan?
Chyba nie. On naprawdę bardzo, bardzo rzadko mówił, że jest wdowcem. Wiedziała to tylko grupa bardzo dobrych znajomych.
Zaraz, zaraz, co pan powiedział?
Powiedziałem, że pan Marek nie mówił o swoim małżeństwie. Wiedzieli tylko ci, którzy znali jego żonę.
No właśnie.
Co takiego?
Nie, nic, nieważne.
Pani Aniu, naprawdę?
Przepraszam, po prostu coś mi nie daje spokoju.
Czyli co?
O tym, że pan Marek jest wdowcem, dowiedziałam się od Moniki, mojej sekretarki.
Wiem, kim jest Monika.
No tak.
A niby skąd ona wiedziała?
No właśnie. Monika twierdziła, że wie od pana Marka.
On to potwierdził?
Nie. Był zdziwiony, kiedy powiedziałam mu, że wiem, że jest wdowcem od Moniki.
Może zna jakichś jego starych znajomych?
Nie mam pojęcia, ale trochę mnie to męczy. Jeszcze kiedy Leszek opowiedział mi tę łzawą historyjkę, jak to zobaczył ojca na cmentarzu i śledząc go trafił pod moją kancelarię...
Zaczęła pani o tym myśleć.
Zaczęłam znowu o tym myśleć. O, to tu jest moje mieszkanie.
Tu?
Tak, dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. I niech się pani tym nie zadręcza. Pewnie przypadkowy zbieg okoliczności.
Pewnie ma pan rację. Jeszcze raz, do widzenia.
Ojejku, to ty?
Cześć. Wyglądasz na przestraszoną.
No, zwykle nie przychodzisz o tej porze.
Wiem, zwykle się spóźniam.
A co, dzisiaj wcześniej wstałaś?
A nie bardzo mogłam spać.
Nie spałaś?
No nie aż tak, że w ogóle, ale często się budziłam i tak przewalałam się z boku na bok. No, w tej sytuacji po prostu bardzo wcześnie wstałam.
Ale coś się stało? Jesteś chora?
A dlaczego od razu chora? Po prostu miałam ciężki wieczór. Bardzo.
Aha.
Pomyślałam, że to ja dzisiaj zrobię kawę i zaproponuję ciasto, proszę, tak jak lubisz, jogurtowe.
Jogurtowe? A czemu myślisz, że je lubię?
No upiekłeś takie pyszne ostatnio. Myślałam, że lubisz.
A, no tak.
Ale nie spróbujesz odrobinę?
Nie, dziękuję, jakoś nie mam ochoty.
Szkoda.
Ale napiję się kawy.
A ja spróbuję.
Co się stało wczoraj, powiesz mi?
Bardzo dobra. Może jednak?
Nie. Powiesz mi?
Tak. Wyobraź sobie, że zupełnie dla siebie niespodziewanie brałam udział w prowokacji.
W prowokacji?
Tak, policyjnej.
Ja, ale jak?
No, już mówię. Umówiłam się z synem pana Marka, Leszkiem.
Po co?
Nie pytasz, jak do niego dotarłam?
No, bo pewnie policja dała ci jakieś namiary.
Zgadłaś.
I on się tak zgodził? Spotkać się z tobą i spotkał się z tobą?
Tak. I wyobraź sobie, że Leszek to ten Filip, co mnie niby podrywał.
Co? Co do mnie mówisz?
A czemu się dziwisz? Byłam notariuszem jego zmarłego ojca. Mogłam coś wiedzieć o testamencie.
Rozumiem, to pan Marek spisał testament? Nic mi nie mówiłaś.
Miałyśmy i tak za dużo pracy. Niektóre sprawy obsługiwałam sama, ale ten Leszek to się biedaczek rozczarował.
Nie rozumiem.
On myślał, że pan Marek zapisał mu wszystko, a tymczasem on nie tylko mu nic nie zostawił.
Nie?
Nie, wszystko zapisał na rodzinny dom dziecka. A Leszek dodatkowo został wydziedziczony.
A jednak.
No jednak?
Chciałam powiedzieć... Ach tak.
I wyobraź sobie, zaproponowałam mu, że za połowę majątku zapomnę o istnieniu tego testamentu.
Co?
Uważaj.
Co zrobiłaś?
No przecież słyszałaś. Ale to nie koniec.
Nie koniec?
Tak, bo potem powiedziałam mu jeszcze, że detektyw...
Detektyw?
Pan Marek wynajął detektywa, żeby śledził jego syna.
I co?
No powiedziałam, że detektyw zrobił mu zdjęcie, kiedy zabijał ojca. Ale nie o to chciałaś zapytać, prawda, Moniko?
Leszek zabił ojca?
Przecież to wiedziałaś, prawda? Twój wspólnik ci powiedział.
O czym ty...
Przestań. Chciałaś zapytać, czy nie wpadł na trop waszej spółki. Twojej i Leszka, czy tam Filipa. Dziwne, ale nie.
Dobrze się kamuflowaliśmy. Staraliśmy się nie spotykać.
A jednak to prawda. Kiedy?
Co kiedy?
No kiedy to się zaczęło?
Powinnaś zapytać, dlaczego?
Powiesz?
Bo miałaś... Masz wszystko, czego ja nie miałam. Byłam niedoszłym prawnikiem na etacie sekretarki w kancelarii notarialnej.
Monika, naprawdę?
A wracając do twojego pytania, kiedy, to spotkałam kiedyś tę idiotkę Julię Dębską.
Tę, która otrzymała pokaźny spadek po dziadku?
U nas, przepraszam, to znaczy u ciebie robiony był testament. Była uwieszona na ramieniu dużo młodszego, przystojnego mężczyzny, roześmiana. No, nie trudno się było domyślić, po co ten facet jest z nią. I wtedy pomyślałam, że ja temu facetowi mogę się przydać, żeby odpłatnie podawać mu informacje o świeżo upieczonych spadkobierczyniach, którym do szczęścia brakuje tylko faceta.
I on się na to zgodził.
Leszek był zachwycony. Tym bardziej, że dostarczyłam mu kilku informacji o rosnącym majątku ojca. To mogła być naprawdę dobrze prosperująca spółka.
Mogła być.
No tak, bo najpierw trafiła się Barbara Wiercińska, nie doszła spadkobierczyni, a potem ty zaczęłaś zachowywać się inaczej, głównie kiedy szło o pana Marka. Zaczęliśmy podejrzewać, że tym razem nie chodzi o zwykły akt notarialny, a biorąc pod uwagę stosunek ojca do Leszka, można się było spodziewać najgorszego. On się już kiedyś wygrażał Leszkowi, że go wydziedziczy.
Dlatego próbowałaś mnie pchnąć w ramiona Leszka, czy tam Filipa. Już to było dziwne.
Chcieliśmy mieć się na oku.
Już to było dziwne, a potem drobiazgi, o, na przykład to ciasto jogurtowe, nad którym rozpływał się Leszek, kiedy byliśmy na kawie. A ty akurat nauczyłaś się je piec. Dla kogoś, kto lubi.
No zawsze byłaś bystra.
Kochałaś go?
Co? To był tylko biznes. No i może trochę próba utarcia ci nosa i oderwania się od ciebie. Co teraz?
Za chwilę wejdzie do kancelarii Jerzy. Ten detektyw.
Polubiłaś prowokację?
Nie dawało mi spokoju. Skąd wiedziałaś o tym, że pan Marek był wdowcem, skoro sam ci tego nie powiedział? Zadzwoniłam do Jurka i postanowiliśmy sprawdzić. Notabene nie widziałaś mojego samochodu koło kancelarii.
No nie pamiętam, ale chyba nie.
Mój samochód stoi pod galerią. Jurek mnie tu przywiózł, został w samochodzie i słuchał.
Miałaś sprzęt?
Uruchomiony. Wszystko się nagrało. No i Jurek pewnie już zadzwonił na policję.
No tak. Nosa ci nie utarłam. Ale przynajmniej się od ciebie uwolnię. Może za kratkami skończę to prawo.
Była to czwarta część słuchowiska Funkcjonariuszka publiczna. Wystąpili Magdalena Fijałkowska, Mirella Rogoza-Biel, Konrad Biel i Wojciech Rusin. Muzyka Artur Giordano. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.